Rozdział 30. Ucieczka Severusa Snape'a. W chwili, gdy jej palec dotknął mrocznego znaku, blizna na czole Harry'ego strasznie zapiekła. Rozgwieżdżony pokój zniknął mu z oczu i stał teraz na skalnym występie klifu, u którego stóp rozbijały się morskie fale, a serce wypełniało mu poczucie triumfu. Mają chłopaka! Donośny huk ściągnął go z powrotem do pokoju wspólnego krukonów. Zdezorientowany uniósł różdżkę, ale stojąca przed nim czarownica już padła do przodu. Uderzyła w posadzkę z takim impetem, że zadzwoniły szyby w biblioteczkach. Jeszcze nigdy nikogo nie oszołomiłam, poza ćwiczeniem na spotkaniach GD, powiedziała Luna, a w jej głosie zabrzmiało lekkie zaskoczenie. Nie sądziłam, że to aż tak strasznie huknie. I rzeczywiście, sklepienie zaczęło lekko dygotać, a zza drzwi wiodących do dormitoriów dobiegał coraz głośniejszy tupot wielu nóg. Huk pobudził śpiących na górze krukonów. — Luna, gdzie jesteś? Muszę wrócić pod pelerynę! Na podłodze pojawiły się znikąd stopy Luny. Podbiegł do niej i zaledwie zdążył schować się pod pelerynę, drzwi otworzyły się i do pokoju wlał się strumień krukonów w piżamach i nocnych koszulach. Gdy ujrzeli leżącą bez zmysłów na podłodze Alekto, rozległy się zduszone okrzyki i piski. Podchodzili do niej powoli, obawiając się, że w każdej chwili może oprzytomnieć i rzucić się na nich jak dzika bestia. A potem jeden z odważnych pierwszoroczniaków zbliżył się i szturchnął ją wielkim palcem u nogi. — Chyba jest martwa! — zawołał z radością. — Och, popatrz! — szepnęła Luna, gdy krukoni zgromadzili się wokół leżącego na podłodze ciała. — Ale się cieszą! — No, super! Harry zamknął oczy, a czując, że blizna wciąż pulsuje piekącym bólem, osunął się znowu w świadomość Voldemorta. Szedł tunelem wiodącym do pierwszej jaskini. Wolał się upewnić, że medalion wciąż tam jest, zanim przeniesie się do Hogwartu, ale to przecież nie potrwa długo. Ktoś zastukał do drzwi pokoju wspólnego i wszyscy krukoni zamarli. Zza drzwi dobiegł melodyjny głos wydobywający się z kołatki w kształcie orła. — Gdzie są przedmioty, które zniknęły? — Nie wiem, no i co? Przymknij się, warknął ordynarny głos, po którym Harry rozpoznał Anisiusa, brata Alekto. Alekto! Alekto, jesteś tam? Złapałaś go? Otwórz! Przerażeni krukoni szeptali między sobą, a po chwili bez ostrzeżenia rozległa się seria huków, jakby ktoś strzelał w drzwi z karabinu maszynowego. Alekto! Jeśli on się tu zjawi, a nie będziemy mieli Pottera... Chcesz skończyć jak Malfoyowie? Odpowiedz! Ryknął Amisius, waląc w drzwi, które ani drgnęły. Krukoni zaczęli odchodzić od leżącego ciała, a niektórzy czmychnęli schodami do swoich sypialni. A potem, gdy Harry zastanawiał się już, czy nie powinien rozwalić drzwi i oszołomić Amisiusa, zanim śmierciożerca coś zrobi, usłyszał dochodzący zza drzwi inny, tak dobrze mu znany głos. — Mogę zapytać, co pan robi, profesorze Karol?
Próbuję przejść przez te cholerne drzwi — krzyknął Amisius. — Idź i sprowadź Flitwicka. Niech mi zaraz otworzy te drzwi.
— A czy nie ma tam przypadkiem pańskiej siostry? — zapytała profesor McGonagall. — Czy profesor Flitwick nie wpuścił jej tam wieczorem na pana usilną prośbę? Może mogłaby otworzyć panu drzwi od środka. Nie musiałby pan budzić połowy zamku.
— Ona nie odpowiada, stara jędzo. Ty je otwórz. No dalej, zrób to, ale już.
— Oczywiście, jak pan sobie życzy — odpowiedziała profesor McGonagall lodowatym tonem. Rozległo się łagodne stuknięcie kołatki, a melodyjny głos zapytał ponownie. — Gdzie są przedmioty, które zniknęły? — W niebycie, czyli wszędzie — odpowiedziała McGonagall. — Ładnie powiedziane — pochwaliła ją kołatka i drzwi się otworzyły.
Nieliczni krukoni, którzy nie zdążyli jeszcze uciec, puścili się pędem do schodów na górę, kiedy Amisius wpadł do pokoju, wymachując różdżką. Zgarbiony jak jego siostra, miał bladą, ziemistą twarz i małe oczka, które natychmiast odnalazły Alekto rozciągniętą bez ruchu na podłodze. Ryknął z wściekłości i strachu.
Co te szczeniaki zarobiły? Użyję krucjatusa na wszystkich, aż mi wyśpiewają, kto to zrobił. I co na to powie czarny pan?
Wrzasnął stojąc nad siostrą i tłukąc się pięściami w czoło.
Nie mamy go, nie mamy, a ona jest martwa.
Jest tylko oszołomiona, powiedziała niecierpliwie profesor McGonagall, która pochyliła się, by zbadać Alekto. Nic jej nie będzie.
Akurat, akurat. Co ty tam wiesz, stara jędzo? Jak czarny pan ją dopadnie, to posłała po niego. Poczułem, jak pali mnie znak. On myśli, że złapaliśmy Pottera.
Złapaliśmy Pottera? Powtórzyła ostrym tonem profesor McGonagall. Co to znaczy?
Powiedział nam, że Potter może próbować dostać się do wieży Ravenclaw i żeby dać mu znak, jak go złapiemy.
A niby dlaczego Harry Potter miałby próbować dostać się do wieży Ravenclaw? Potter należy do mojego domu. W jej pełnym niedowierzania i złości głosie Harry dosłyszał nutkę dumy i poczuł, jak wzbiera w nim czułość do Minerwy McGonagall.
Powiedziano nam, że może tu się pojawić, krzyknął Karol. Nie wiem dlaczego, skąd mam wiedzieć?
Profesor McGonagall wyprostowała się, a jej świdrujące oczy omiotły pokój. Dwukrotnie przebiegły przez miejsce, w którym stał Harry z Luną.
Możemy zwalić to na dzieciaki,
powiedziała Amisius, a na jego prosiakowatej twarzy pojawił się chytry wyraz.
No, no jasne, tak zrobimy. Powiemy, że wciągnęły ją w zasadzkę te szczeniaki. Na górze spojrzał na gwiaździsty sufit i że zmusiły ją, by dotknęła znaku, no i doszło do fałszywego alarmu. Może je ukarać, parę dzieciaków więcej lub mniej, a co za różnica?
A taka... Jak między prawdą i kłamstwem, odwagą i tchórzostwem, oświadczyła profesor McGonagall, która pobladła jak pergamin. Krótko mówiąc, to różnica, której ani pan, ani pańska siostra chyba nie potraficie dostrzec. Ale jedno powiem jasno, nie będzie pan zrzucał odpowiedzialności za swoje liczne niekompetencje na uczniów Hogwartu. Nie pozwolę na to,
Że co?
Amisius ruszył powoli do przodu, aż znalazł się tuż przed profesor McGonagall z twarzą zaledwie parę cali od jej twarzy. Nie cofnęła się, tylko popatrzyła na niego z góry, jak na coś obrzydliwego, co właśnie znalazła na desce sedesu.
A mam gdzieś twoje pozwolenia czy zakazy, Minerwo McGonagall. Ty już tu nie rządzisz. To my teraz tu rządzimy i albo mnie poprzesz, albo srogo za to zapłacisz!
I plunął jej w twarz. Harry ściągnął z siebie pelerynę niewidkę, podniósł różdżkę i powiedział: nie powinieneś tego robić. A kiedy Amisius obrócił się ku niemu, krzyknął: Crucio! Śmierciożerce poderwało w górę. Przez chwilę miotał się w powietrzu jak tonący, wyjąc z bólu, a potem uderzył całym ciężarem w jedną z biblioteczek, roztrzaskując szkło i zwalił się bez zmysłów na podłogę.
Teraz rozumiem, co miała na myśli Bellatrix, powiedział Harry, któremu krew wciąż wrzała w żyłach. Trzeba tego naprawdę chcieć.
Potter, wyszeptała profesor McGonagall, łapiąc się za serce. Potter, ty tutaj? Co? Jak?
Z trudem się opanowała.
Potter, to było głupie.
Splunął na panią.
Potter, ja to... Bardzo było bardzo rycerskie z twojej strony, ale czy ty nie zdajesz sobie sprawy?
Zdaję sobie sprawę, zapewnił ją Harry. Jej strach w jakiś dziwny sposób go uspokoił.
Pani profesor, Voldemort jest w drodze.
Och, to już nam wolno używać jego imienia? Zapytała Luna, ściągając z siebie pelerynę niewidkę. Na widok kolejnej osoby wyjętej spod prawa profesor McGonagall cofnęła się chwiejnie niespójnym krokiem i opadła na najbliższy fotel, chwytając się kurczowo za kołnierz swojego szlafroka w szkocką kratę. To już chyba nie ma znaczenia, odrzekł Harry. On i tak już wie, że jestem tutaj. Gdzieś w głębi jego świadomości widział Voldemorta płynącego szybko przez mroczne jezioro, jarzącym się zielonkawo czółnem. Już prawie dopłynął do wyspy, na której stała kamienna misa. Musicie uciekać, musicie uciekać, wyszeptała profesor McGonagall szybko. Potter, uciekajcie. Nie mogę, nie mogę. Muszę najpierw coś zrobić, pani profesor. Wie pani, gdzie jest Diadem Roweny Ravenclaw? Diadem Ravenclaw? A skąd mam wiedzieć? Przecież zaginął przed wiekami. Wyprostowała się w fotelu. Potter, to czyste szaleństwo. Jak mogłeś tu się pojawić? Musiałem, pani profesor, musiałem. W zamku ukryte jest coś, co muszę odnaleźć. To może być ten Diadem. Gdybym tylko mógł porozmawiać z profesorem Flitwickiem. Rozległ się chrzęst szkła. Coś się poruszyło. To Amisius odzyskiwał przytomność. Zanim Harry i Luna zdążyli w ogóle zareagować, profesor McGonagall zerwała się, wycelowała różdżką w półprzytomnego śmierciożercę i powiedziała: Imperio! Amisius wstał, podszedł do swojej siostry, wziął jej różdżkę, zbliżył się do profesor McGonagall i posłusznie wręczył jej obie różdżki, siostry i swoją. Potem położył się na podłodze obok Alekto. Profesor McGonagall ponownie machnęła różdżką i w powietrzu pojawiła się błyszcząca srebrna lina, która owinęła się wokół obu leżących ciał, wiążąc je ciasno ze sobą. Potter, powiedziała ponownie, zwracając ku niemu twarz i całkowicie ignorując kłopotliwe położenie, w jakim znaleźli się Karołowie. Jeśli ten, którego imienia nie wolno wymawiać, naprawdę wie, że tu jesteś. Gdy to powiedziała, targnęła nim wściekłość tak silna, jak fizyczny ból. Blizna zapłonęła żywym ogniem i przez sekundę patrzył na kamienną misę, w której wypełniający ją eliksir zrobił się przeźroczysty, a na dnie nie było medalionu. Nie było nic. Potter, coś ci jest? Usłyszał czyjś głos i wrócił, stwierdzając, że ściska ramię Luny, żeby się uspokoić. Czas ucieka, pani profesor. Voldemort jest coraz bliżej. Wypełniam rozkazy Dumbledora. Muszę to odnaleźć, co kazał mi odnaleźć. Ale trzeba wyprowadzić stąd uczniów, kiedy ja będę przeszukiwał zamek. To mnie chce dopaść Voldemort, ale teraz nie zawaha się przed zabiciem jeszcze kilku lub kilkunastu osób, bo już wie, że szukam jego horcruxów, skończył w duchu zdanie. Wypełniasz rozkazy Dumbledora? Powtórzyła ze zdumieniem, po czym wyprostowała się z godnością. Zapewnimy ochronę szkoły przed tym, którego imienia nie wolno wymawiać, kiedy ty będziesz szukał tego czegoś. Ale czy to jest możliwe? Tak, sądzę, że tak, odrzekła oschle profesor McGonagall. Tak się składa, że my, nauczyciele, znamy się trochę na magii. Jestem pewna, że będziemy w stanie powstrzymać go choć na jakiś czas, jeśli wszyscy się do tego porządnie przyłożymy. Oczywiście trzeba będzie coś zrobić z profesorem Snape'em. Może ja, a jeśli Hogwarts ma się znaleźć w stanie oblężenia z czarnym panem u wrót, byłoby rzeczywiście rozsądne zabrać stąd tylu niewinnych ludzi, ile się da. Ale sieć Few jest pod obserwacją, a w granicach terenów szkolnych nie można się deportować. Jest wyjście, przerwał jej Harry i szybko powiedział o tunelu prowadzącym do gospody pod świńskim łbem. Potter, mówimy o setkach uczniów. Wiem, pani profesor, wiem, ale skoro Voldemort i śmierciożercy skupiają uwagę na granicach terenów szkolnych, to nie zainteresuje ich ktoś, kto deportuje się ze świńskiego łba. No, coś w tym jest, zgodziła się. Wycelowała różdżkę w karołów i na ich powiązane ciała opadła srebrna sieć, zagarnęła ich w siebie i uniosła w powietrze, gdzie zawiśli pod granatowo-złotym sufitem jak dwa morskie potwory. Chodźmy, trzeba powiadomić opiekunów innych domów, lepiej zarzućcie na siebie pelerynę niewidkę. Pomaszerowała w stronę drzwi, unosząc różdżkę, z której końca wyskoczyły trzy srebrne koty z ciemnymi otoczkami wokół oczu. Patronusy z kocim wdziękiem zbiegły przed nią spiralnymi schodami, a McGonagall, Harry i Luna za nimi. Pobiegli ciemnymi korytarzami, a co jakiś czas opuszczał ich kolejny patronus. Kraciasty szlafrok profesor McGonagall szeleścił po posadzce. Harry i Luna pędzili za nią pod peleryną niewidką. Zbiegli dwa piętra niżej, a tam usłyszeli cichy odgłos jeszcze czyichś kroków. Harry, którego blizna wciąż pulsowała ostrym bólem, usłyszał to pierwszy i sięgnął do woreczka na szyi po mapę huncwotów, ale zanim ją wyjął, McGonagall też się zorientowała, że mają towarzysza. Zatrzymała się, uniosła różdżkę i zapytała: kto tam? To ja! Z zastojącej pod ścianą zbroi wyszedł Severus Snape. Na jego widok w Harrym zawrzała nienawiść. Już zapomniał o szczegółach wyglądu Snape'a, bo przyćmiła je wielkość jego zbrodni. Zapomniał o jego tłustych, czarnych włosach, zwieszających się na twarz. Zapomniał o martwym, zimnym spojrzeniu jego czarnych oczu. Snape nie miał na sobie szlafroka, tylko zwykłą, czarną pelerynę i też trzymał przed sobą różdżkę. Gdzie są karołowie? Zapytał cicho. Pewnie tam, gdzie ich wysłałeś, Severusie, odpowiedziała profesor McGonagall. Snape podszedł bliżej, omiatając spojrzeniem powietrze wokół niej, jakby wiedział, że Harry tam jest. Harry też uniósł różdżkę pod peleryną, gotów do walki. Odniosłem wrażenie, że Alekto zauważyła jakiegoś intruza. Tak? A co sprawiło, że odniosłeś takie wrażenie? Snape poruszył lekko lewym ramieniem, na którym miał wypalony mroczny znak. Och, zapomniałam, powiedziała profesor McGonagall, że wy śmierciożercy macie swoje własne środki porozumiewania się na odległość. Snape udał, że tego nie usłyszał. Wciąż omiatał spojrzeniem powietrze wokół McGonagall, prawie nieświadomie podchodząc coraz bliżej. Nie wiedziałem, że tej nocy na ciebie przypadł obowiązek patrolowania korytarzy. Minerwo, masz jakieś obiekcje? Zastanawiam się... Co wyciągnęło cię z łóżka o tak późnej porze? Zdawało mi się, że słyszę jakieś hałasy. No, prawda? Bo ja nic nie słyszę, spojrzał jej prosto w oczy. Widziałaś Harry'ego Pottera, Minerwo? Bo jeśli tak, to muszę nalegać. Profesor McGonagall poruszyła się z szybkością, jakiej Harry nigdy by się po niej nie spodziewał. Jej różdżka świsnęła w powietrzu i przez ułamek sekundy Harry pomyślał, że Snape padnie bez zmysłów, ale jego zaklęcie tarczy było tak szybkie, że McGonagall zachwiała się odrzucona niewidzialną przeszkodą. Machnęła ponownie różdżką w stronę pochodni osadzonej w ścianie, a ta wyleciała z mosiężnego uchwytu. Harry, który już miał rzucić zaklęcie na Snape'a, był zmuszony gwałtownie odciągnąć Lunę z drogi spadających płomieni. Utworzyły w powietrzu pierścień, który pomknął w stronę Snape'a jak ogniste lasso. Ale po chwili płomienie zamieniły się w wielkiego czarnego węża, a wąż w obłok dymu, z którego w ciągu sekundy wystrzeliła w Snape'a chmara sztyletów. Uniknął ich, zasłaniając się błyskawicznie stojącą obok zbroją, a sztylety jeden po drugim z donośnym szczękiem wbiły się w jej stalowy napierśnik.
Minerwo! Rozległ się piskliwy głos, a kiedy Harry wciąż osłaniając Lunę spojrzał za siebie, zobaczył profesora Flitwicka i profesor Sprout, oboje w szlafrokach, biegnących ku nim korytarzem, a za nimi zadyszanego profesora Slughorna.
O nie, nie! Wrzasnął Flitwick, unosząc różdżkę. Już nie popełnisz więcej morderstw w Hogwarcie!
Jego zaklęcie trafiło w zbroję, za którą ukrył się Snape. Zbroja ożyła z głośnym brzękiem i stukotem. Snape wyrwał się z uścisku miażdżących stalowych ramion i cisnął zbroję w stronę napastników. Harry i Luna dali nurka w bok, a zbroja grzmotnęła w ścianę i roztrzaskała się na kawałki. Kiedy Harry ponownie spojrzał na pole walki, Snape już uciekał, a McGonagall, Flitwick i Sprout pędzili za nim, wymachując różdżkami. Snape dopadł drzwi jakiejś klasy, a w chwilę później Harry usłyszał okrzyki McGonagall.
Tchórz! Tchórz!
Co się stało? Co się stało? Zapytała Luna. Harry pomógł jej wstać i razem popędzili korytarzem, wlokąc za sobą pelerynę niewidkę. Wpadli do nieużywanej klasy, gdzie McGonagall, Flitwick i Sprout stali przy rozbitym oknie.
Skoczył! Skoczył! Powiedziała McGonagall.
Zabił się? Harry podbiegł do okna, nie zwracając uwagi na okrzyki zaskoczenia, jakimi Flitwick i Sprout powitali jego nagłe pojawienie się.
Nie żyje. Nie żyje, stwierdziła z goryczą McGonagall. W przeciwieństwie do Dumbledora wciąż miał różdżkę i chyba nauczył się kilku sztuczek od swojego pana.
Harry z przerażeniem zobaczył w oddali wielką, podobną do nietoperza postać, szybującą w powietrzu w kierunku granicznego muru. Za ich plecami rozległy się czyjeś ciężkie kroki i potężne sapanie. To Slughorn wreszcie ich dogonił.
— Ach, Harry, Harry, Harry! —
wydyszał, masując sobie szeroką pierś pod szmaragdowo-zieloną jedwabną piżamą.
— Kochany chłopcze! Ach, cóż za niesłodzianka! Na Minerwo wyjaśnij mi, proszę. Proszę, Severus? A co z nim?
Nasz dyrektor wziął sobie krótki urlop, odpowiedziała profesor McGonagall, wskazując na dziurę w oknie.
Pani profesor, zawołał Harry, ściskając sobie skronie.
Zobaczył prześlizgujące się pod nim jezioro pełne inferiusów. Poczuł, jak zielona łódka uderza dziobem w brzeg. Voldemort wyskoczył z niej, żądny krwi.
Pani profesor, musimy zabarykadować szkołę. On już jest blisko.
Dobrze.
Dobrze,
nadchodzi ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powiedziała, zwracając się do nauczycieli.
Sprout i Flitwick wydali z siebie krótkie, zduszone okrzyki, a Slughorn jęknął cicho.
Potter ma coś do zrobienia w zamku na polecenie Dumbledora. Musimy zapewnić szkole taką ochronę, na jaką nas wszystkich stać, podczas gdy Potter będzie wykonywał swoje zadanie.
Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że nie sposób w nieskończoność powstrzymywać sama wiesz kogo przed wejściem do zamku,
pisnął profesor Flitwick. Ale przecież przez jakiś czas zdołamy go powstrzymać, odezwała się profesor Sprout.
Dziękuję ci, Pomono,
powiedziała profesor McGonagall i obie czarownice wymieniły porozumiewawcze uśmiechy.
Proponuję, żebyśmy otoczyli szkołę podstawowymi zaklęciami ochronnymi, a potem zgromadzili wszystkich uczniów w wielkiej sali. Większość ewakuujemy, ale uważam, że trzeba dać szansę tym spośród dorosłych uczniów, którzy zechcą zostać i walczyć razem z nami.
Zgadzam się, oświadczyła profesor Sprout i pobiegła do drzwi. Za 20 minut będę w wielkiej sali z moimi uczniami.
A kiedy zniknęła im z oczu, słyszeli, jak mruczy sama do siebie. Ten tankule, diabelskie sidła, pnie, wny, kopieniek. Tak chciałabym widzieć śmierciożerców, jak z tym walczą. Mogę działać stąd. Stąd, powiedział profesor Flitwick i chociaż ledwo sięgał do roztrzaskanego okna, wytknął przez nie różdżkę i zaczął mruczeć bardzo skomplikowane zaklęcia. Harry usłyszał dziwny szum, jakby Flitwick wyczarował na błoniach potężny wiatr. Panie profesorze, zwrócił się do niego Harry, przepraszam, że panu przerywam, ale to ważne. Czy może pan wie, gdzie jest diadem Rowena Ravenclaw?
Protego horribilis! Diadem Rowena Ravenclaw? Dodatkowa wiedza zawsze się przydaje, Potter, ale nie sądzę, by akurat teraz był na to czas. Mnie tylko chodzi o to, czy pan wie, gdzie on jest. Czy pan go kiedykolwiek widział?
Czy go widziałem? No, nikt z żyjących go nie widział, chłopcze. On zaginął przed wiekami.
Harry poczuł mieszaninę bolesnego zawodu i paniki. Więc co jest horcruxem?
Filiusie, spotkamy się w wielkiej sali. Bądź tam ze swoimi krukonami, powiedziała profesor McGonagall, pokazując gestem Harremu i Lunie, by za nią poszli.
Byli już przy drzwiach, gdy Slughorn odzyskał mowę.
Daj słowo! Daję słowo,
wydyszał blady i oblany potem z rozdygotanymi wąsami morsa.
Co za rwetes? No cóż za rwetes, wcale nie jestem pewny, czy to rozsądnym. Minerwo, przecież wiesz, że on i tak wedrze się do zamku, a kiedy kto będzie próbował mu przeszkodzić, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Za 20 minut oczekuję ciebie i twoich ślizgonów w wielkiej sali, oświadczyła profesor McGonagall. Jeśli chcesz opuścić szkołę razem ze swoimi uczniami, nikt nie będzie cię zatrzymywać, ale jeśli ktoś z was spróbuje sabotować nasz opór albo podniesie na nas rękę wewnątrz zamku, wówczas, choracy, będziemy pojedynkować się. Na śmierć i życie.
Ależ Minerwo,
nadszedł czas, by dom Slytherinu zdecydował, po której jest stronie. Idź i obudź swoich uczniów, choracy.
Harry nie czekał, by wysłuchać bełkotu Slughorna, tylko razem z Luną pobiegł za profesor McGonagall, która stała już z uniesioną różdżką w połowie korytarza.
Piertotum, och na miłość boską, Filcz, nie teraz!
Stary woźny pojawił się właśnie, kuśtykając i krzycząc. Uczniowie nie są w łóżkach, uczniowie są na korytarzach i mają tam być, ty cholerny kretynie.
A teraz idź i zrób coś pożytecznego, znajdź mi Irytka. Irytka?
Wyjąkał Filcz, jakby po raz pierwszy usłyszał to imię.
Tak, Irytka, głupcze! Irytka! Co, nie uskarżałeś się na niego przez ćwierć stulecia? Idź i sprowadź go tutaj natychmiast!
Filcz najwyraźniej uznał, że profesor McGonagall pomieszało się w głowie, ale oddalił się przygarbiony, mrucząc coś pod nosem.
A teraz... Piertotum, lokomotor! Krzyknęła profesor McGonagall.
I natychmiast wszystkie posągi i zbroje stojące wzdłuż korytarza pozeskakiwały z cokołów, a po hukach i trzaskach dochodzących z wyższych i niższych pięter Harry poznał, że to samo zrobili ich towarzysze w całym zamku.
Hogwart jest zagrożony! Zawołała profesor McGonagall. Brońcie naszych granic! Chrońcie nas! Spełnijcie waszą powinność wobec szkoły!
Z łoskotem i przeraźliwym wyciem horda posągów popędziła korytarzem, mijając Harry'ego. Niektóre były mniejsze, inne większe niż ich żywe odpowiedniki. Były też różne zwierzęta i podzwaniające zbroje, wymachujące mieczami i łańcuchami zakończonymi kolczastymi kulami.
Potter i ty i panna Lougut, biegnijcie do waszych przyjaciół i sprowadźcie ich do wielkiej sali. Ja obudzę resztę gryfonów.
Rozstali się na szczycie schodów. Harry i Luna popędzili z powrotem do tajnego wejścia do pokoju życzeń. Po drodze mijali tłumy uczniów, większość w pelerynach podróżnych na piżamach, spędzanych do wielkiej sali przez nauczycieli i prefektów. To był Potter, Harry Potter, to on, przysięgam, dopiero co go widziałem. Ale Harry pędził, nie oglądając się za siebie, i w końcu stanęli przed wejściem do pokoju życzeń. Oparł się o zaczarowanie czarowaną ścianę, która otworzyła się, by wpuścić ich do środka, po czym zbiegli stromymi schodami w dół.
Co?
Harry ześliznął się po ostatnich kilku stopniach, wstrząśnięty tym, co zobaczył. W zatłoczonym pokoju było o wiele więcej osób niż wtedy, gdy go opuścili. Wpatrzeni w niego stali tam Kingsley i Lupin, Oliver Wood i Katie Bell, Angelina Johnson i Alicia Spinett, Billy Flair, a także państwo Wesleyowie.
Harry, co się dzieje?
Zapytał Lupin, witając go u stóp schodów. Voldemort nadchodzi. Barykadują szkołę. Snape uciekł.
Co wy tu robicie? Jak się dowiedzieliście?
Wysłaliśmy wiadomość do reszty członków gwardii Dumbledora, wyjaśnił Fred.
No chyba nie myślałeś, że pozwolimy, by ominęła nas ta cała zabawa, Harry, a gwardia powiadomiła zakon Feniksa, no i to się potoczyło lawinowo.
Co teraz, Harry? Zawołał George. Co się dzieje?
Ewakuują młodszych uczniów. Wszyscy mają się zgromadzić w wielkiej sali. Musimy się zorganizować. Walczymy.
Rozległ się ryk zachwytu i wszyscy ruszyli ku schodom, przyciskając Harry'ego do ściany. Przebiegli koło niego członkowie zakonu Feniksa, gwardii Dumbledora i jego dawnej drużyny Quidditcha, wszyscy z wyciągniętymi różdżkami, zmierzając do głównej części zamku.
Luna, chodź! Zawołał Dean, wyciągając do niej wolną rękę.
Chwyciła ją i wbiegła za nim na schody. Tłum przerzedzał się. W pokoju życzeń pozostała już tylko garstka ludzi. Pani Wesley szarpała się z Ginny. Wokół nich stali Lupin, Fred, George, Bill i Fleur.
Jeszcze nie jesteś dorosła! Nie jesteś dorosła! Krzyczała pani Wesley. Nie pozwalam ci! Chłopcy tak, ale ty masz wracać do domu!
Nie wrócę! Ginny wyrwała się matce i stała z rozwianymi włosami.
Jestem w gwardii Dumbledora! W bandzie nastolatków!
W bandzie nastolatków, która zamierza z nim walczyć, czego nikt inny nie odważył się nigdy dokonać! Powiedział Fred.
Ma dopiero 16 lat! 16 lat! Jest jeszcze na to za młoda! Co wy sobie myślicie? Po co ją sprowadziliście ze sobą?
Fred i George mieli trochę zawstydzone miny.
Mama ma rację, Ginny, powiedział łagodnie Bill. To nie dla ciebie. Wszyscy, którzy nie mają 17 lat, będą musieli opuścić zamek. Tak nakazuje zwykły rozsądek.
Nie mogę wrócić do domu, krzyknęła Ginny, a w jej oczach zabłysły łzy. Tu jest cała moja rodzina, nie będę czekała samotnie. Nie wiedząc,
spojrzała na Harry'ego błagalnym wzrokiem, ale on potrząsnął głową. Odwróciła się ze złością.
Świetnie! Świetnie, warknęła, patrząc na wejście do tunelu wiodącego do gospody pod świńskim łbem. No to żegnam wszystkich.
Usłyszeli jakiś stłumiony hałas i z tunelu ktoś wypadł. Zachwiał się, stracił równowagę i przewrócił na podłogę. Wciągnął się na najbliższy fotel, popatrzył wokoło przez okulary w rogowej oprawce i powiedział:
Spóźniłem się, już się zaczęło? Dopiero co się dowiedziałem, więc...
Percy Wesley za nie mówił. Najwyraźniej nie spodziewał się wpaść na prawie wszystkich członków swojej rodziny. Zaległa cisza, którą przerwała Fleur, chcąc złagodzić wyczuwalne w całym pokoju napięcie.
To jaki się ma maleńki Teddy?
Lupin, do którego zaadresowane było to pytanie, zamrugał zbity z tropu. Milczenie między Wesleyami zdawało się tężeć jak lód.
Ja? Och, tak, znakomicie, odpowiedział trochę zbyt głośno. Tak, jest z nim Tonks, u swojej matki.
Percy i reszta Wesleyów wciąż patrzyli na siebie w milczeniu.
Mam zdjęcie,
zawołał Lupin, wyciągając z zapazuchy fotografię i pokazując ją Fleur i Harremu. Na zdjęciu było niemowlę z kępką turkusowych włosów, wymachujące tłustymi piąstkami do kamery.
Byłem głupi,
ryknął nagle Percy, a Lupin o mało nie wypuścił z rąk fotografii.
Byłem idiotą, byłem naddętym polantem, byłem uwielbiającym ministerstwo kretynem, który wyrzekł się rodziny, bo zżerała go chora ambicja,
dokończył Fred. Percy przełknął ślinę.
Tak, byłem taki.
No, to teraz powiedziałeś szczerą prawdę, rzekł Fred, wyciągając do niego rękę.
Pani Wesley zalała się łzami. Podbiegła, odepchnęła Freda i chwyciła Persiego w objęcia. Klepał ją po plecach, patrząc na ojca.
Przepraszam, tato, przepraszam, wymamrotał.
Pan Wesley zaczął podejrzanie szybko mrugać oczami, a potem też rzucił się, by wyściskać syna.
A co sprawiło, że odzyskałeś rozum, Percy? Zapytał George.
To trwało już od pewnego czasu. Od pewnego czasu, odrzekł Percy, ocierając sobie rąbkiem peleryny oczy pod okularami. Musiałem jednak znaleźć sposób, jak się wycofać, a w ministerstwie nie jest to takie łatwe. Wciąż aresztują zdrajców. Udało mi się nawiązać kontakt z Aberfortem, a on powiadomił mnie 10 minut temu, że Hogwart szykuje się do walki. No więc jestem.
I słusznie, bo w takich momentach powinniśmy liczyć na naszych prefektów, którzy nas dzielnie poprowadzą do boju, rzekł George, nieźle naśladując pompatyczny styl Persiego.
No dobra, idziemy na górę i zabieramy się do roboty, bo pozajmują nam wszystkich dobrych śmierciożerców.
Więc ty jesteś moją bratową?
Tak?
Zapytał Percy, witając się z Flair, kiedy już szli ku schodom za Billem, Fredem i George'em.
Jeannie! Warknęła pani Wesley.
Korzystając z zamieszania spowodowanego rodzinnym pojednaniem, Jeannie próbowała też wśliznąć się na schody.
Molly, a co ty na to? Odezwał się Lupin. Niech Jeannie zostanie tutaj. Przynajmniej będzie blisko, a nie znajdzie się w ogniu walki.
I ja... Dobry pomysł, stwierdził stanowczo pan Wesley.
Jeannie, zostajesz. Zostajesz w tym pokoju. Słyszysz?
Jeannie ten pomysł nie bardzo się spodobał, ale widząc srogie spojrzenie ojca, kiwnęła głową. Państwo Wesleyowie i Lupin ruszyli w stronę schodów.
A gdzie jest Ron? Zapytał Harry. Gdzie Hermiona?
Pewnie są już w wielkiej sali, zawołał przez ramię pan Wesley.
Nie widziałem ich, gdy tu biegłem.
No mówili coś o jakiejś łazience, powiedziała Jeannie, zaraz po tym jak wyszedłeś.
O łazience?
Harry przeszedł przez pokój do otwartych drzwi łazienki i zajrzał do środka. Nikogo tam nie było.
Jesteś pewna, że mówili o łazience?
Nagle blizna zapiekła go straszliwie. Pokój życzeń zniknął, a on stał przed wysokimi wrotami między kolumnami zwieńczonymi uskrzydlonymi dzikami, patrząc poprzez żeliwne kraty na odległy zamek tryskający światłem ze wszystkich okien. Nagini spoczywała na jego ramionach. Przenikało go to chłodne, bezwzględne poczucie zmierzania do jasno określonego celu, które zawsze poprzedzało mord.